dzisiejszym naszym spotkaniu chciałbym odwołać się nawet do tutaj w dzisiejszej Ewangelii. Mamy ten fragment, kiedy urzędnik królewski mówi i uwierzył Jego Słowu, uwierzył Słowu Pana Jezusa. I chciałbym temu Słowu poświęcić to dzisiejsze nasze rozważanie. Moi drodzy, może jeszcze takie pytanie retoryczne, troszeczkę na wiedzę katechetyczną i na myślenie. Proszę się zastanowić, z jakich dwóch podstawowych części głównych składa się msza święta? Proszę mi nie odpowiadać, tylko się zastanowić. Ja zaraz na to odpowiem. Część słowa i część Eucharystii. Drugie pytanie. Czy znamy, jaka jest cezura, jaka jest granica pomiędzy jedną a drugą częścią? Gdzie one się wzajemnie rozgraniczają? W momencie na mszy świętej. A zaraz to powiem, tylko po prostu chodzi mi o to, żebyście się zastanowili, czy wiecie coś takiego. Odpowiadam. Po modlitwie wiernych. Czyli w momencie, kiedy kapłan odchodzi od ambony, tak, to jest ołtarz słowa, przychodzi do ołtarza Eucharystii, przygotowuje dary. Ten ruch kapłana, który przychodzi z jednego miejsca do drugiego, jest ruchem oddzielającym dwie części mszy świętej. Część słowa i część Eucharystii, czyli chleba przemienionego w ciało Pańskie, o którym będę mówić jutro. Dzisiaj chciałbym się zająć słowem. Słowo Boże jest, mówi list do Hebrajczyków, że jest żywe i ostre jak miecz obosieczny, potrafiące oddzielić szpik od kości, ducha od duszy, ocenić myśli i zamiary serca. No ale jak tu rozumieć, jaka jest tego mowa? Pragnę wam to wytłumaczyć, przybliżyć, a może to, co będę mówił, będzie czystym truizmem, taką powszechnie znaną prawdą i będzie to dla was oczywiste. Otóż to, co mamy zawarte w Piśmie Świętym, te teksty, które czytamy w Piśmie Świętym, to jest normalny, zwykły zasób słownictwa, pewne związki frazeologiczne. Są to słowa, które opisują zdarzenia historyczne, sprawy społeczne, wydarzenia, które miały miejsce bardziej bądź mniej dalekiej przeszłości. No, weźmy jakikolwiek, no, weźmy, nie wiem, no, Arkę Noego, czy weźmiemy ofiarowanie Izaaka przez Abrahama, czy tam, nie wiem, no, powołanie Dawida na króla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała masa tych różnych wydarzeń, które zarówno w Starym i Nowym Testamencie są opisane. I ta zewnętrzna, powiedziałbym, struktura słowa nazywana jest określeniem logos. Po grecku znaczy słowo. Ale pod tą zewnętrzną powłoką, powiedziałbym, Pan Bóg musi do nas w jakiś sposób z nami się komunikować. W różny sposób się komunikuje, ale w sposób szczególny kieruje ku człowiekowi słowo swoje, które w jakiś sposób musi do niego dotrzeć. Ponieważ słowo dociera poprzez organ artykulacji dźwięku, czyli cały ten układ, który powoduje, że mamy głos, język, to wszystko, przez co artykułujemy, wyrażamy dźwięk, wyrażamy poprzez słowo, musi się w jakiś sposób tym posiłkować, więc najlepiej do człowieka dotrzeć jest poprzez słowo. Jakoś je trzeba ubrać. W powyższym ono jest zawarte w proroctwach, w opisach różnych zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Ale to jest zewnętrzna powłoka, powiedziałbym zewnętrzny element, pod którym kryje się wewnętrzny dynamizm Pana Boga obecnego cały czas pod postacią Jego, mocą Jego ducha, powiedziałbym. I ta wewnętrzna struktura nazywana jest tak umownie słowem rema, które oznacza słowo, ale po hebrajsku. To tak gwoli wstęp. Ja wam to wytłumaczę na przykładzie po prostu, bo cię będzie najłatwiej, bo rozumiem, że ja tutaj trochę taki, mam trochę wykład teologiczny, ale ja chciałbym to, wytłumaczę wam to tak może trochę siermiężnie, ale tak powiedziałem, łopatologicznie spróbuję to zrobić. I zrobię to, przepraszam, że to zrobię na własnym przykładzie, jak ja to poznałem. Podzielę się takim świadectwem i wtedy może to będzie bliższe i bardziej żywe. Otóż ja szczerze mówiąc o tym nie wiedziałem. Dowiedział o tym, tutaj muszę się troszkę otworzyć. Kilka lat przed moim wstąpieniem do seminarium wyemigrowałem do Stanów Zjednoczonych i tam mieszkałem przez kilka lat. Pracowałem tam w moich pierwszych studiach uniwersyteckich. I I tam spotkałem się z takim doświadczeniem właśnie w takiej jednej z grup pewnych. Ktoś mi powiedział, że tam Pan Bóg się to pod tym słowem kryje. No ale dla mnie to była zupełnie taka, mówiąc szczerze, taka bajka o żelaznym wilku. No bo ja jakoś nie spotkałem się z tym nigdzie. To prawda, przyznaję, że byłem jestem księdzem z nawrócenia, więc taki trochę byłem niezręcznie. I pamiętam, że nawet byłem w muzeum w Nowym Jorku, Metropolitan Museum of Arts, i tam był taki miedzioryt z świętym Janem Chrzcicielem na głową, świętego Jana Chrzciciela na tacy. I ja pamiętam, z moim kolegą stałem i patrzyłem, to jest napisane, że głowa świętego Jana na tacy. No ja mówię, zastanawiam się, co to za święty Jan i kto to w ogóle jest. To taka była akcja moja właśnie wtedy. A to było tam dużo czasu wcześniej. No ja po prostu z tym się nie spotkałem, a może nie jestem odosobniony w swym przypadku. W związku z powyższym, jak prowadzę rekolekcję, próbuję przybliżyć tę rzeczywistość, która jest tak żywa i dynamiczna, a częstokroć umyka człowiekowi przeciętnemu. Otóż ta moja znajoma powiedziała mi, że ten Pan Bóg się tam kryje pod tym Słowem Bożym jakoś tego, żeby czytać. Więc ja przyznaję, ambitnie się wziął sprawy, poprosiłem moją mamę, żeby mi przysłała Pismo Święte z Polski, ponieważ tak było, żeby czytać Pismo Święte w języku ojczystym. Nawet jak się dobrze zna dany język obcy, to lepiej jest jednak z tym, którym się człowiek modli, żeby je czytać w takim najbardziej autentycznym, najbardziej rodzimym języku. No więc mama przysłała Pismo Święte, ja tam sobie je czytałem, próbowałem je zgłębić, pamiętam, że tam listy czytałem świętego Pawła, ale mi to szło po prostu siermierzy. No po prostu czytałem, to po prostu nic. Bo o czym ten facet mówi w ogóle, no to jest jakaś w ogóle, no nie idzie. Po prostu nie szło mi kompletnie, ale jakoś tak się starałem. No przyznaję, że starałem. Przychodziłem do domu, otwierałem sobie to Pismo Święte tam w różnych miejscach, ale szło mi jak po grudach. Aż pewnego dnia miało miejsce takie zdarzenie. Ono właśnie tutaj jest, powiedziałbym, takim zasadniczym zwrotem. Otóż pewnego dnia, jeszcze żeby to wyjaśnić, cały ten suspens, żeby uchwycić. Ja mieszkałem w Nowym Jorku, i w którym ciężko jest przemieszczać się ogólnie rzecz biorąc. Korki są takie, większe trochę niż może w Warszawie, więc spotanie najlepiej poruszać się jest po prostu metrem albo rowerem. Więc dojeżdża się z reguły do Manhattanu, się też jakimś tam pociągiem i się tam człowiek przemieszcza później tymi środkami takimi bardziej pod rękę. Więc ja miałem taki rower, kupiłem sobie taką kolareczkę i jeździłem na niej, przemieszczałem się, jechałem coś załatwić, to wolałem rowerem pojechać, byłem szybciej niż samochodem. I nazywałem ten rower takiej średniej klasy, nazywałem go Kozą. To jakaś, tak sobie nie wiem, dlaczego nawet mi tak do głowy przyszło, to była Koza. I tak na tej Kozie tam się poruszałem, byłem tam młodym człowiekiem, 20-paroletnim, więc to było dość proste. Pewnego dnia przychodzi do mnie mój kolega i mówi do mnie tak: słuchaj, jest deal, jak to mówię, deal do zrobienia, czyli interes do zrobienia. Mówi, jest do mnie rower Peugeot. Za $50. Ja mówię, Peugeot za $50? Na Manhattanie taki chodzi za 500, 600. On mówi, słuchaj, nie pytaj, jest, mówi, okazja, bierz. No to ja mówię, a skąd ten rower? A on do mnie mówi, nie pytaj, ile chcę sprzedać, jest, mówi, no to jest po prostu okazja. Ja mówię, ty, ale kradziony, tak? I słuchaj, ja nie wiem, nie pytałem go, wiem, no jest, no wiesz, no bierz, bo jest, bo jak masz możliwość, to bierz, jak nie, no to nie, no to coś inny się trafi. No i teraz tak, ja miałem wahanie, z jednej strony, no była to rzeczywiście okazja, ale z drugiej strony on mi to wprost nie powiedział, ale czułem, że on nie jest z prawego źródła, ten rowerek, i myślę sobie, no mówię, zastanowię się. No proszę sobie wyobrazić, przychodzę do domu, biorę. I znowu tak, zjadłem kolację, to sobie wezmę Słowo Boże, tam to Pismo Święte, otwieram Pismo Święte, jest taka sytuacja. Otworzyłem je tak na chybiu, trafił na Księga Tobiasza, na początku, to jest chyba trzeci rozdział Księgi Tobiasza, historia jest taka. Traci wzrok, jego żona, ponieważ on się nie może zajmować zarabianiem na utrzymanie domu, i żona tam wyprodukuje jakieś tam rzeczy domowe i sprzedaje je na podmiejskim targu. I ta żona udaje się na ten targ, sprzedała tam, co tam wyprodukowała własnymi rękoma, i za tę kwotę kupiła koźrątko. Przychodzi z tym kędziem do domu. A Tobiasz niewidomy maca to koźrądko i mówi, co to jest. Na to odpowiada małżonka, koźrądko. A Tobiasz pyta, a skąd ono jest? Czy aby nie jest kradzione? Bo nie godzi się nam mieć w domu rzeczy kradzionej. I wtedy, to było mniej więcej tak, jakby mnie ktoś, jakby mnie piorun strzelił. I wtedy zrozumiałem, że wtedy uchwyciłem te dwie płaszczyzny. Znaczy, z jednej strony opowieść dotycząca kompletnie w ogóle historii sprzed kilku lat, jak kilku tysięcy lat. A z drugiej strony w tej wewnętrznej dynamice Pan Bóg daje sygnał, co mam zrobić. Czy oczywiście rower kupiłem, bo to jest jasna sprawa. Natomiast wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście pod tą zewnętrzną, powiedziałbym, powłoką, to czasami wydaje się być nudna, taka właśnie nieprzystępna, mało zrozumiana, trudna do zrozumienia, mało zrozumiała, jest w niej, Pan Bóg, kiedy będzie chciał ci coś powiedzieć, poruszy to mocą swojego ducha i twoje serce dotknie. Nie wiem, czy przeżyliście w jakikolwiek sposób, nie wiem, czy to by czytane słowo, czy to byłaby homilia na przykład, czy to byłaby jakakolwiek forma zdarzenia, którym Pan Bóg ci jakbyś czuł, że to do ciebie skierował. To jest to właśnie ten moment, ten problem, ta sytuacja. Mówię o tym, żebyście po pierwsze mieli świadomość, że ten potencjał jest na wyciągnięcie ręki. Znaczy, to jest dla każdego, Pan Bóg mówi do każdego, tylko nie każdy jest w stanie słyszeć i nie chce niejednokrotnie usłyszeć, ponieważ nie korzysta z tej możliwości. Ważną rzeczą jest tutaj pamiętanie o czym mówi święty Jan od Krzyża, o takiej przestrodze, o której muszę tutaj wspomnieć. Mianowicie, kardynał Ratzinger w jednym z takich swoich książek napisał, że szatan jest doktorem teologii biblijnej. On zna najlepiej Pismo Święte i potrafi również Pismo Święte zmanipulować. No, można na przykład powiedzieć, że nie wiem, że nie ma Boga. Tak, no jest w Piśmie Świętym, przyjdzie to ktoś do ciebie, powie, jest napisane, że w Piśmie Świętym jest napisane, że Pana Boga nie ma. To prawda? Jest. W jednym z mów jest napisane, nie ma Boga. Mówi głupi w swoim sercu. Tak? Wyjęte z kontekstu zdanie można zmanipulować tak, że ono będzie, że tak powiem, będzie przekłamywało rzeczywistość. I tutaj trzeba się bardzo przed tym pilnować. Święty Jan od Krzyża daje trzy podstawowe zasady, którymi trzeba się kierować, jeśli chodzi o słowo, które Pan Bóg do ciebie kieruje. Mianowicie, po pierwsze przychodzi nagle. To nie jest tak, że ty sobie będziesz szukać, nie wiem, weźmiesz, masz coś tam, nie wiem, masz spotkać się z Krystyną, czy masz się nie spotkać z Krystyną i będziesz szukać, czy spotkać się z Krychą, czy się nie spotkać. I będziesz tak szukał, aż się kończy na maila. No spotkaj się, no mówisz, spotkaj się, no to mam napisane, że spotkaj się. To jest manipulacja. Nie. To ma być nagłe, niespodziewane. Druga. Słowo takie pamiętasz. Znaczy, czy w środku nocy cię ktoś obudzi, po miesiącu, po dwóch, po pięciu latach i ty wiesz, co ci Pan powiedział w danej sytuacji i na daną okoliczność. I to nie dlatego, że ty się tego będziesz uczył na pamięć. Nie. To jest coś, co jest wyrywane jak ogień w sercu. Coś, przed czym człowiek może uciec, ale trudno mu niejednokrotnie uciec. I trzecie, to słowo niesie pokój. Taki głęboki, wewnętrzny, egzystencjalny pokój. To jest coś innego niż spokój. Ja nie wiem, może odwołam się do tego, jeśli kiedykolwiek pamiętacie może takie zdarzenie, że odbyliście dobrą, przyzwoitą spowiedź i przyjęliście godnie, tak jak trzeba, Komunię Świętą. Z reguły towarzyszy temu wewnętrzny, egzystencjalny, substancjalny pokój. I o takim pokoju mówię. Że to jest tak, jakbyś był utulony jak osesek. Te trzy elementy muszą być spełnione junctim. One muszą być spełnione razem, żeby móc się zastanawiać, czy aby czasem Pan Bóg w tej materii do ciebie nie zwraca. No ja przyznaję, że jakich ostatnich moich takich doświadczeń, tych wydarzeń to mam takich od metra. Przyznaję szczerze, że to od metra. Nie sposób jest w ogóle wyreżyserować tego, bo czasami tak, że Pan Bóg milczy i milczy. Znaczy, nie wiem, bo człowiek się modli prewiarzem, czyta Pismo Święte, czyta i ono jest takie zewnętrzne. To jest taka, powiedziałbym, taka, no nie jest to beletrystyka, natomiast jest to takie czytanie powierzchowne, ale trzeba pamiętać również, że takie czytanie powierzchowne, niby powierzchowne, jest pewnym akumulowaniem treści biblijnej, słowa biblijnego, zdań biblijnych, scen biblijnych, do których Pan był w stanie odwołać ci się w momencie, kiedy ty nawet Pisma Świętego w ręku miał nie będziesz. Tylko odwołać się do sytuacji, w której, która będzie chciał ci pomóc na okoliczność twojego dzisiejszego doświadczenia. Miałem takie zdarzenie w seminarium, kiedy, przyznaję, tutaj miałem bardzo trudną sytuację w domu. Bardzo skomplikowaną, która mnie krzyżowała kompletnie i rozbijała mnie zupełnie. Jak przyjeżdżałem po feriach czy po wakacjach do seminarium, to parę ładnie zabierało mi pozbieranie się do kupy, żeby po prostu nie myśleć o tym, co w tym domu moim trudnego się dzieje. I tak się z tym zmagałem, aż pewnego dnia, będę był u nas w seminarium warszawskim, była taki zwyczaj, on chyba jeszcze w dalszym ciągu jest, że 21, a 22 było wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja Najświętszego Sakramentu i człowiek się tak mógł wyciszyć. I pamiętam, po tej adoracji szedłem do siebie, do pokoju i na półpiętrze, dosłownie to się zdarzyło, na półpiętrze, nagle ni stąd, ni zowąd, po prostu zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Tak się drapię, mówię, wiem tylko jedno, że to jest jakiś tekst z Ewangelii, ale nie wiem nawet skąd ten tekst pochodzi. Ale od razu poszedłem do pokoju. Jest taka książka, która się nazywa Konkordancja Biblijna i na podstawie jakiegoś słowa bądź tych kilków można znaleźć, gdzie dany fragment się znajduje, skąd on pochodzi. Szukam w tej konkordancji, otwieram, patrzę, no i jest tam tak zwany telefon, czyli rozdział, numer rozdziału i wersetu. Okazuje się, że Pan Jezus mówi przy powołanych uczniach, który tam mówi, pochować swego ojca i nie może iść z Panem Jezusem, bo mówi, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź ze mną. I później taki był odnośnik, że powołany do osoba powołana przez Pana Jezusa ma zostawić Panu Jezusowi sprawy swojego domu, a samemu zająć się tym, do czego Pan Jezus go powołuje. I zostawiłem to Panu Jezusowi, rozwiązał to po kilku miesiącach kompletnie, przyszedł pokój i załatwił sprawy tak, żebym się w życiu, w głowie nie pomyślał, że można to tak załatwić. Że to były jakby elementy, kilka tych elementów jest. Czyli jest lektura osobista. Czyli kontakt z Pismem Świętym. I tutaj mam do Was pytanie. Czy zdarzyło Wam się przeczytać osobiście chociaż jedną Ewangelię? Najkrótsza to jest świętego Marka. A ona jest taka, ma kilka stron. Znaczy może kilkanaście. Jeśli nie, to zachęcam w ramach Wielkiego Postu, który jeszcze trwa, zrobić sobie taką lekcję divina jako swoisty akt kontaktu ze Słowem i z Panem Bogiem, który się potem kryje. Może ci akurat Pan Bóg coś w tym momencie powie. Druga sprawa to jest wiara bierze się ze słuchania, mówi święty Paweł. I tutaj bardzo mocno akcentuję, żeby być skupionym na lekcji Pisma Świętego, które jest czytane w czasie mszy świętej. Bo może się zdarzyć, bo częstokroć jest tak, że na mszy świętej to my przychodzimy, tam jest, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, tak? I później tam chwała na wysokości Bóg i teraz jest. A tak, bo to jest niedziela, tak? To tak. A jeszcze dorosły jeszcze zrobi, jutro to z dzieckiem do dentysty, pojutrze trzecie przerzucić węgiel, w czwartek wymienić opony, w piątek to. Amen. Tak. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, tak? W ogóle jesteś po prostu w ogóle jakiś z Marsa zerwany, w ogóle nie wiesz w ogóle, tu nawet minęło, tak jeszcze kawałek, tylko mówię, komunia święta i tak dalej. Czyli tak zwane rozproszenie na mszy świętej. Więc tutaj uczulam bardzo. Wchodzicie i słuchaj mocno, kiedy przychodzi czytanie lekcji, dlatego, że to jest słowo, które jest skierowane do ciebie, do twojej pamięci, do twojej woli, do twojego rozumu i twojej woli. I nie wiesz, kiedy Pan Bóg jest w stanie odwołać się. Może cię odwołać w danym momencie, ale może się również odwołać do tego słowa w sytuacji, w której się znajdujesz. Niebezpieczeństwa, rozpaczy, kiedy na przykład możesz się, nie wiem, być w takim kompletnym, ale takim, że nie będziesz kompletnie mógł ani ręką, ani nogą ruszyć. I nie będziesz w ogóle nic z Panem Bogiem miał chcieć do czynienia, ale będziesz leżał w łóżku jak kłoda i On ci przyjdzie z tym słowem sam, boś to słowo usłyszał wcześniej. Kolejna rzecz, którą chciałbym, żebyście praktykowali, to jest ta osobista lektura. Żeby mieć taki czas, żeby sobie po prostu tak, już nawet nie systematycznie, ale otwierać sobie bądź. Mieć z tym kontakt. Ponieważ warto jest, nawet jeżeli początkowo będzie może to trudne i nawet może jest to żmudne i nużące. Ale to jest potencjał, którym Pan Bóg może Ci pokazać i może Ci powiedzieć to, co Ci ma do powiedzenia w danym momencie albo na przyszłość. I warto z tego skorzystać, ponieważ jest to światło, które naprawdę, jak to odkryjesz, to jest coś po prostu niebywałego. Znaczy, to jest coś takiego, po pierwsze, Ty wiesz, że Pan Bóg jest. Po drugie, Ty wiesz, że On jest żywy. To nie jest jakiś tam stwór, jakaś idea, czy jakiś pusty kult, bo trzeba iść na mszę świętą, bo niedziela, trzeba iść. Nie. To jest żywy Bóg, który Cię kocha, który z Tobą rozmawia, który się z Tobą chce komunikować, który chce podnieść na duchu, który Cię trzyma, który Cię prowadzi, daje Ci światło. Ale żeby można było z tego skorzystać, żeby można było, powiedziałbym, wyjąć z tego owoc, to trzeba mieć z tym kontakt. No taka sytuacja. No, jak mówi święty Tomasz z Akwinu, łaska buduje na naturze. Więc łaska nie załatwi. Trzeba naturalnie, że powiem, słuchać i czytać. Mieć z tym kontakt. I do tego zachęcam. Mógłbym tutaj opowiadać, nie mam czasu, ale no powiem jeszcze tylko krótko taki ostatni z moich zdarzeń, jak byłem proboszczem, bo to zdarzyło mi się, że w tej mojej takiej pracy różnej rok tylko byłem proboszczem i miałem kościół, który było strasznie zimno. I moim takim myślą było, podstawą myślą, że było wiało jak z kieleckiem i jeśli ktokolwiek, przepraszam, jakby to był z Kielc, ale to tak się mówi, tak wiało jak kieleckiem i były szpary po prostu w tych dach. I mówię sobie, pierwszą podstawową sprawą to trzeba byłoby te okna wymienić, żeby one były szczelne, żeby po prostu termoizolacyjnie do tego podejść. Ale to po prostu była karkołomne, że tak powiem, przedsięwzięcie, bo to nie jest kościół taki jak wasz, tylko tam po prostu ten, kto o tym myślał, to myślę, że chyba pomylił się, że to chyba powinna być był nad Adriatykiem, tam gdzieś na południu, gdzieś w okresie takim, gdzieś tam w śródziemnomorskich okolicach. Po prostu cały kościół jest w tym oknach, krótko mówiąc. Z jednej strony okna, z drugiej strony okna, z przodu jest okna, z tyłu są okna, trzecie są okna. Ja myślę, po prostu, to się można zabić deską, jak człowiek chce cokolwiek zrobić. I myślę, sobie, ale to trzeba było zrobić tak, myślę, wziąłem radę parafialną, myślę sobie, słuchajcie, no myślę, że z tymi oknami. Chyba tak, ale jeszcze się nie za bardzo byłem przekonany, bo tam sytuacja finansowa w tej parafii nie była nadzwyczajna i to było po prostu karkołomne przedsięwzięcie. I pewnego dnia, słuchajcie, biorę, czytam, modlę się, po prostu brewiarz, na brewiarzu, to jest chyba księga Geusza, który jest księdzem, jestem 15 lat, z seminarium do seminarium wstąpiłem w 90 roku, więc 20 lat to tę książkę, tę żonę, tak, to my tak nazywamy, tę żonę trzymam w tych rękach i nią się modlę. I musiałem przynajmniej ze 20 razy ten tekst czytać i ani razu mi nie wpadło. Raptem nie stąd, nie znowu czytam. Tam przyjeżdżają, mają tam świątynię jerozolimską, mają tam coś tam i mają odbudowywać i w pewnym momencie jest, czy mamy zrobić, czy mamy nie robić. A Pan mu mówi, do roboty! Bierzcie się do roboty! Ja sprawię, że przyjdą dromadery ze złotem i srebrem i drewnem i wszystkim, co będzie potrzebne. Bierzcie się! I chociaż powiem wam, to było po prostu karkołomne przedsięwzięcie. Po prostu to było to jest rzucenie się z motyką na księżyc. Był październik. W czerwcu mnie odwołali, bo wzięli mnie do episkopatu do pracy. Z bólem serca musiałem tę parafię zostawić. W czerwcu wstawiłem ostatnią rozetę. I wiem, że to nie ja ją wstawiłem. To zrobił Pan, który jest żywy, prawdziwy, tętniący życiem i miłością i troską, który potrafi się komunikować, jeśli tylko będziesz chciał. Z Tobą rozmawiał i będzie dla Ciebie bliskim przyjacielem na wyciągnięcie ręki. Mówię to po to, żebyście to odkryli. Bo to jest po prostu... Nigdy nie jesteś sam. Masz przyjaciela pod ręką. Wielkiego, potężnego, czułego, kochającego, opiekuńczego, mądrego. Warto skorzystać.